A w studiu ze mną jest profesor Michał Mackiewicz, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Funkcjonowania Gospodarki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Myślę, że kierowcy doskonale wiedzą, co się dzieje teraz na rynku cen paliw, bo ta sytuacja odbija się na ich portfelach. Przez to chyba na portfelach tak naprawdę wszystkich. Benzyna 95 już nawet za powyżej 5 zł kupimy, LPG 2,14. Skąd takie galopujące ceny? To wszystko można usprawiedliwić niepewnością na Bliskim Wschodzie. Skąd ropa w dużej mierze do Polski przyjeżdża? Wiadomo, że Donald Trump wypowiedział tą umowę nuklearną Iranowi. Tam zasiał całkowitą niepewność. To z tego względu?
Nie tylko. To jest w ogóle światowa polityka, dlatego że jest i Iran, i jest Wenezuela, w której też zaostrza się sytuacja. Stany Zjednoczone rozważają nałożenie sankcji i w efekcie Wenezuela też bardzo, bardzo straci na znaczeniu jako eksporter ropy. No a wiadomo, że im mniej tej ropy jest na rynku, tym jest ona droższa i to jest jedna przyczyna. A druga przyczyna, no to zapewne będziemy świadkami wzrostu cen związanych z ustawą o biopaliwach.
To o tej ustawie za chwilę porozmawiamy, ale czy to w takim razie się bezpośrednio przekłada taka niepewność, czy będzie to dodatkowa opłata, czy spekulacje na temat tego, czy będzie, przekładają się na wzrost już teraz?
Nie, w tej chwili jeszcze nie. W tej chwili to, co widzimy, to jest ten wzrost związany właśnie z sytuacją, jak to się mądrze mówi, geopolityczną. Natomiast jeśli chodzi o tamte, no to te wzrosty będą dopiero jak będzie ustawa, chociaż minister już się zarzeka, że podobno ich nie będzie. Ciekawe, skąd on to wie.
Zobaczymy, jak na to zareagują oczywiście stacje paliw i koncerny dystrybuujące paliwo, bo to przecież one będą musiały tą opłatę emisyjną tak zwaną odprowadzać. Ale ja się zastanawiam, bo światowa polityka wpływa, jak się okazuje, na nasze portfele, wpływa na nawet nasze samopoczucie dla wszystkich kierowców, którzy dzisiaj rano byli na stacji benzynowej na pewno. Więc to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to, co się dzieje w Wenezueli. A jak to się może przełożyć dalej na gospodarkę? Czy tylko na cenach paliwa i na naszym zdenerwowaniu się skończy? Czy tak jak mówią politycy bardzo często, ceny paliwa oznaczają wzrost wszystkich produktów, wszystkich usług, bo przecież wszystko trzeba przewieźć, wszystko trzeba dowieźć?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że cena paliwa to jest ważny składnik ceny praktycznie wszystkiego. W związku z tym prędzej czy później to się przełoży również na wzrost cen w sklepach, chociaż ja bym nie przesadzał z wielkością tego wzrostu. No to jest bardziej pewnie parę procent, może 1, może 2, może 3%, więc w większości rzeczy w ogóle tego nie zauważymy, ale średni poziom cen oczywiście, że się dostosuje.
Dlatego, że ja się zastanawiam, bez przerwy się mówi o tym, że inflacja wzrośnie, tymczasem ona jest na pożądanym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej nie podnosi stóp procentowych, więc chyba ten wzrost ten nie jest tak przerażający i dlatego z rezerwą podchodzę do wszystkich zapowiedzi, że nagle ceny na półkę zaczną wzrastać. Tutaj jest analogicznie?
Oczywiście, mówimy o dwóch różnych rzeczach. Inflacja może być mówimy w makroekonomii, że ona albo jest ciągnięta przez pieniądz, albo jest pchana przez koszty. Czyli to, co to na co ma wpływ Rada Polityki Pieniężnej, to jest ilość pieniądza. Jeżeli pieniądze za dużo, to jest ogólnie obserwowana większa inflacja.
No bo on traci na wartości, no tak. Po prostu i mniej można kupić za złotówkę, skoro jest jej dużo.
Natomiast druga strona to jest inflacja pchana kosztowo. Oczywiście w ten sposób nie powstanie hiperinflacja, nie powstaną żadne jakieś tego typu historie, ale mimo wszystko ten 1 czy 2 punkty procentowe mogą być zauważalne wtedy, kiedy właśnie rosną koszty. A wzrost cen paliw to jest najbardziej klasyczny przykład tego, że właśnie rosną koszty.
Bo zastanawiam się po prostu z punktu widzenia przeciętnego, jak to powiedzieliśmy, Kowalskiego, jest się czym martwić? Czy takie wahania, niektórzy mówią, że te ceny na rynku paliw są najwyższe od 4 lat. W takim razie powinniśmy łapać się za głowę, czy raczej do tego spokojnie podejść?
No właśnie, to co pan mówił, że dotychczas ta inflacja aż tak bardzo nie rosła. Ona właśnie między innymi nie rosła dlatego, że paliwa taniały albo przynajmniej zachowywały się przyzwoicie. Natomiast w momencie, kiedy one przestają się zachowywać przyzwoicie, no to się odbija na inflację. Natomiast wracając do pytania, to myślę, że przeciętny Kowalski naprawdę może spać spokojnie i martwić się zupełnie innymi rzeczami niż to, że kefir wzrośnie o 3 grosze na kubeczku.
3 grosze na kubeczku, ale wspomnieliśmy o opłacie emisyjnej. Tutaj kolejna podwyżka nas czeka. To być może ta zapora będzie, znaczy ten próg będzie już taką masą krytyczną dla tego, żeby było się czym martwić, bo niektórzy przewidują wzrost cen paliwa o 2%. To jest 8-10 groszy na litrze. Mhm. To nie jest takie proste przeliczenie, bo przypomnijmy, że dystrybutorzy będą musieli płacić 80 zł od 1000 litrów mniej więcej paliwa, według oczywiście projektu, no to w takim razie będzie to taka masa krytyczna?
Tu nie ma żadnej masy krytycznej. To są wszystko bardzo płynne zjawiska i to nie jest tak, że nagle coś się wydarzy i w wyniku efektu motyla nagle cały świat się wali. Nie, nie. Tutaj to są bardzo takie subtelne zjawiska, ale oczywiście 10 groszy na litrze to jest nadal no, wcale nie taki mały wzrost kosztów.
To gdyby przyłożyć to do obecnych cen, no to już nie 5 zł i 3 groszy, tylko 5 zł i 13 groszy za litr paliwa. To jak ktoś dużo jeździ, to na pewno już by było dla niego sporo.
Tak, oczywiście, że tak i oczywiście, że to wszystko są jakieś tam mechanizmy, ale ja wiem, że w radiu to bardzo dobrze jest wejść na jakiś taki temat, który pachnie katastrofą. Ja tutaj chyba tej katastrofy jednak nie czuję. W sumie to na szczęście.
Po prostu w rozmowach, myślę też, Łodzian, taką katastrofę trochę czuć, dlatego też weryfikujemy, czy to prawda, aha, czy nieprawda. Rozmawialiśmy, mówimy o gospodarce, natomiast i o ciągłym wzroście gospodarki, bo przecież Polska przeżywa ten wzrost. Dużo ekonomistów podkreśla, że jest to wzrost oparty na konsumpcji i chyba mają rację. 23 miejsce według Eurostatu, czyli Europejskiego Urzędu Statystycznego, Polska zajęła wśród państw Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o inwestycje pod względem wartości PKB. W Polsce się nie buduje, w Polsce się nie inwestuje i co to może oznaczać?
W Polsce się zatrzymały inwestycje, przy czym one tak naprawdę spadają nieustająco z drobnymi wahaniami od 10 lat. Jak się popatrzy na tam takie wykresy, które pokazują udział inwestycji w PKB, czyli to jest taka właściwie główna miara, która mówi o tym, czy w gospodarce się inwestuje dużo czy mało, to ten wykres od 10 lat w zasadzie cały czas ciągnie gdzieś tam w dół.
I to w różnych, rozumiem, inwestycjach, i prywatnych, i rządowych, i publicznych, tak?
Łącznie. Łączny poziom inwestycji spada, a inwestycje są potrzebne do wzrostu, do tego, żebyśmy kiedyś byli, mówiąc wprost, bogaci. Więc jeżeli teraz nie inwestujemy, no to siłą rzeczy kiedyś bogaci nie będziemy, no bo skąd?
To dlaczego inwestorzy nie inwestują? Dlaczego na przykład sektor publiczny nie inwestuje, ale także prywatny? Możemy to w ogóle określić?
To jest kilka przyczyn, one się trochę nałożyły, dlatego że po 2007 roku dosyć szybko, ja tutaj abstrahuję zupełnie od sytuacji politycznej, tylko po prostu akurat wtedy była najwyższa stopa inwestycji, a potem od tego czasu spada, więc niedługo potem zaczął się kryzys, który spowodował, że te inwestycje przystopowały wszędzie, no nie tylko w Polsce stosunkowo mało. I w zasadzie ta sytuacja kryzysowa się ciągnęła. Natomiast po ostatnich wyborach nowy rząd nie dał w żadnym momencie czytelnego sygnału, że będzie stabilnie, że będzie tak samo, a to jest to, co inwestorzy najbardziej lubią, tylko rozpoczął bardzo duży program socjalny, wiadomo, 500+.
Czyli to można było się spodziewać, że po prostu to zaszkodzi budżetowi, polityce fiskalnej na przykład państwa.
No, jeżeli się zaczyna duży program tego typu transferów, niezależnie od tego, że ja ten program oceniam bardzo pozytywnie, to mimo wszystko kiedyś trzeba będzie go sfinansować, kiedyś te podatki wystąpią.
I to dla inwestorów jest taka czerwona lampka, która mówi, że być może należy trochę wstrzymać się.
To jest dla inwestorów sygnał, że coś się zmieni, no bo przypomnijmy, że jeżeli na przykład budujemy fabrykę albo autostradę, albo cokolwiek z planem na 30 lat, to wystarczy, że planowane przychody w wyniku wzrostu podatków spadną o 5 czy o 10% i cała inwestycja ekonomicznie przestaje mieć sens.
To czy możemy się spodziewać w takim razie, że w końcu ten trend spadkowy w inwestycjach się zatrzyma i znowu zobaczymy wielkie place budów?
Jak na razie rząd nie daje mimo wszystko jakichś czytelnych sygnałów, że jest stabilny i przewidywalny. To się troszkę zmieniło po ostatniej zmianie stanowisku premiera. Ale mimo wszystko nadal jest dużo gorzej niż było wcześniej, przynajmniej z punktu widzenia gospodarczego.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był profesor Michał Mackiewicz, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Funkcjonowania Gospodarki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.